Tak, ludziom wydaje się, że jak mają dane, to nie ma nic prostszego, jak kiedy zadasz pytanie badawcze, wejdź sobie do Google Analyticsa i sobie to wyjąć.
Kurczę, ja mówię, ale ja nie mam problemu z brakiem person, tylko z tym, że są beznadziejnie robione w organizacjach i przez to... Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Krzysiek Miot i witam was w UX po godzinach. Dzisiaj mamy kontynuację odcinka zeszłotygodniowego, czyli rozmowę z Michałem o analityce produktowej, więc jeżeli jeszcze tego nie słuchałeś bądź nie słuchałaś, to zapraszam cię do przerwania w tym momencie i posłuchania poprzedniego odcinka, a następnie powrotu. A jeżeli to już masz za sobą, to jak najbardziej będziemy dzisiaj rozmawiali o analityce w przyszłości, czyli to jak to może wyglądać w oparciu o sztuczną inteligencję, ale także o tym, jak w organizacji dać ten zalążek analityki, jak sprawić, żeby nasz zespół, nasza firma pamiętała, że coś takiego jak analityka istnieje i traktowała to raczej jako wsparcie niż jako jakąś uciążliwość. Dlatego, jeżeli ten temat was interesuje, to zapraszam was bardzo serdecznie do posłuchania. Przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy. Z racji na czas zrobiliśmy to już w drugim odcinku. Będziemy rozmawiać o świadomości, o analityce w organizacji, analizowaniu i oczywiście sztucznej inteligencji. Więc po kolei idąc, mówiliśmy o podstawowych metrykach w poprzednim odcinku, ale jak budować tę świadomość? Jak sprawić, żeby ludzie w naszej organizacji myśleli może, że ta analityka jest przydatna i warto na nią zwrócić uwagę?
Tak, to jest bardzo duży, złożony i nieoczywisty problem, na który napotyka analityk. Bo jakby z jakiejś przyczyny tradycyjnie w wielu firmach, w których pracowałem, jakby to są wszystko firmy IT, tak, są wszystko firmy oparte na wiedzy, na informacji. Wielu ludziom wydaje się, że analityka jest wąskim zagadnieniem, które dotyczy wąską grupę ludzi podejmujących decyzje o produkcie i biznesie. Problem polega na tym, że na codziennym operacyjnym poziomie absolutnie wszyscy takie decyzje podejmują. Każdy, kto pracuje przy produkcie, jest programistą, projektantem, grafikiem, kimkolwiek, podejmuje decyzje na temat produktu codziennie w swojej pracy. W związku z tym każda taka osoba mogłaby skorzystać z pogłębionej wiedzy o produkcie. I dobrze prowadzona analityka ma to do siebie, że po pierwsze adresuje te potrzeby tych wszystkich ludzi, ale też po drugie, przez to, że nie jest zamknięta, tylko jest skosmopolityzowana, jest upowszechniona w organizacji, służy jako jedno miejsce, gdzie spaja się cała wiedza i doświadczenie ludzi, którzy w tych organizacjach pracują. Czyli dla przykładu, jeżeli robimy analizę związaną z tym, jak ludzie posługują się koszykiem sklepowym. Chcemy po prostu, żeby więcej ludzi przechodziło przez koszyk, tak, żeby więcej ludzi kupowało. To jest bardzo przyziemna potrzeba każdego biznesu. Może się okazać, że po zrobieniu prezentacji, która mówi o tym, co się działo w koszyku i puszczeniu jej w świat, wrócą do nas ludzie i powiedzą nam rzeczy, których nie wiedzieliśmy. Na przykład może przyjść do nas programista i powiedzieć, hej, ale wy wiecie, że ten koszyk to z trzeciej na czwartą stronę się bardzo długo ładuje i tam jest bug i nie wiemy, co z nim robić. I nagle się okazuje, że coś, nad czym głowili się UX-i, analitycy, marketingowcy i sprzedaż, jest rozwiązane przez oczywistą wiedzę każdego programisty. Z trzeciego na czwarty krok mamy dziwną animację, która musi być, bo ktoś sobie to zażyczył i to sprawia, że się wszystko dłużej ładuje. I dzięki temu jesteśmy w stanie, przez to, że rozpowszechniliśmy tę wiedzę, dorzucić kolejną cegiełkę do analizy. Analizy służą wtedy jako takie miejsca, dookoła których wiedza się krystalizuje i może się rozbudowywać. I analityka jest takim hubem, dookoła którego rozbudowuje się wiedza i jest rozdystrybuowana po firmie. Także jeżeli myślicie, że nie trzeba rozpowszechniać wiedzy analitycznej w organizacji, to tracicie duży potencjał związany z analityką i z wiedzą. Wiedza ma to do siebie, że żeby dobrze działała, żeby się rozwijała i żeby służyła sprawnie, musi być dzielona z innymi ludźmi. Wiedza się mnoży, kiedy się ją dzieli. Mówiąc tak bardzo, bardzo cheesy. Ale tak jest. Teraz pytałeś mnie o konkretne metody. Metod jest dużo, pułapek na tej drodze też jest dużo. Nie omówimy ich absolutnie, nawet gdybyśmy mieli na to godzinę. To jest temat na osobny podcast tak naprawdę, demokratyzacja wiedzy w organizacji. Natomiast podam może takie najbardziej typowe pułapki i najbardziej typowe metody, które działają. Jeżeli chodzi o pułapki, to pierwszą pułapką, która mi przychodzi do głowy, to próba zdemokratyzowania dostępu do absolutnie wszystkiego. I to jest karkołomne, dlatego że kiedy dasz ludziom dostęp do danych, do badań i powiedzieć im, róbcie badania, pojawia się problem taki, że oni tego nie potrafią robić. Nie wiem, żeby pracować jako analityk skutecznie, samodzielnie, bez nadzoru, potrzeba mieć co najmniej 3 lata doświadczenia, 2-3 lata doświadczenia jakiegoś. Pracy z danymi, pracy z klientem wewnętrznym, zewnętrznym, któremu o tych danych opowiadasz i jakiegoś podstawowego zrozumienia tego, o co chodzi w biznesie. Jeżeli osoba, która z tym nie miała wcześniej kontaktu, bierze się za te dane, to w najgorszym wypadku zmarnuje czas i nic nie... w najlepszym wypadku zmarnuje czas i nic tam nie znajdzie. W najgorszym wypadku znajdzie coś, co jest nieprawdziwe i to może powodować okropne rzeczy, kiedy na przykład jakiś dyrektor czy jakiś menedżer wyższego szczebla znajduje dane, które każą stwierdzić, że firma ma się dużo gorzej niż przedstawiają to analitycy, bo na przykład jest dużo niższy dochód, nie? Idzie to w firmę, jakby przez 2 tygodnie wszyscy się zmagają, o co tu chodzi, cała firma jest postawiona po prostu na głowie, po czym okazuje się, że ten menedżer użył błędnego źródła danych albo skorzystał z definicji, która nie jest klepnięta w firmie. Czyli to jest podstawowa pułapka. Nie można łatwo zdemokratyzować badań, dlatego że badania są trudne. Dobre prowadzenie badań, dobre prowadzenie analiz wymaga ekspertyzy. Zamiast tego, i to już jest dobra praktyka, należy demokratyzować wiedzę. Czyli w momencie, kiedy mamy badaczy i analityków, którzy coś odkrywają, trzeba zadbać o to, żeby ta wiedza rozprzestrzeniła się po organizacji. I tu są różne metody, które na to pozwalają. Podstawową metodą jest po prostu raport analityczny rozsyłany po firmie. W firmach, gdzie pracowałem, często albo wewnątrz produktu, w którym pracowałem, jeżeli firma miała wiele produktów, albo po prostu dla całej firmy, kiedy przygotowaliśmy w działach analiz raport, rozsyłaliśmy go do firmy i mówiliśmy, hej, zobaczcie, to jest raport, który pokazuje, dlaczego ludzie odchodzą z naszego produktu. I każdy mógł zobaczyć, przeczytać, zapoznać się, wrócić do nas z feedbackiem i powiedzieć, a tu jest taki ciekawy wniosek, a z tym się nie zgadzam, a opowiedz o tym więcej, a tutaj może, czy może to być problem, bo coś takiego mam u siebie. Nie? Czyli to jest ta funkcja, że pozwalasz ludziom dodawać wiedzę do tego, co już wiesz. Możesz też zamiast tego stworzyć po prostu bazę wiedzy, czyli nie musisz tego rozsyłać po organizacji, ale warto stworzyć jedno miejsce, gdzie każdy z organizacji ma dostęp do wszystkich analiz, które miały miejsce, po to, żeby można je sobie ładnie odczytać. Wiadomo, są pewne analizy, których nie chcesz upubliczniać, bo są po prostu wrażliwe politycznie. Nie? Na przykład, jeżeli firma ma kłopoty finansowe, nie chce o tym mówić swoim pracownikom i prosi analityków o wskazanie miejsc, gdzie można oszczędzić w produkcie pieniądze, to nie jest analiza, którą chcesz upubliczniać. Ale co do zasady, zdecydowana większość analiz należy do kategorii, im więcej osób wie, tym lepiej. Czyli tutaj mamy takie rozpowszechnianie wiedzy w postaci właśnie raportów lub bazy wiedzy. To się fajnie sprawdza. Dobra, kolejna rzecz i kolejna pułapka to budowanie hype'u dookoła analityki, która nie może zadziałać. W czym rzecz? Kiedy ustalamy analitykę, kiedy wybieramy metryki, wybieramy KPI, zastanawiamy się na co patrzeć, nie możemy z góry przewidzieć, że coś zadziała. Nie mamy na to wpływu, ale możemy z góry przewidzieć, że coś nie zadziała. I takim klasycznym, jednym z klasycznych grzechów dotyczących właśnie tego typu analityki jest wybieranie metryk, na które ciężko wpływać. Przecenianie swojego wpływu produktem na zachowania ludzkie lub po prostu bezmyślne wybieranie metryk, na które nie bardzo da się wpłynąć. I to jest pułapka, która siedzi głębiej, bo ona nie jest oczywista, bo kiedy wybierzemy taką metrykę, to co się dzieje, wszyscy na nią patrzą, wszyscy myślą, że jest ważna, warta zachodu, zaczynają podejmować działania w tę stronę, żeby ją zmienić i w pewnym momencie tracą wiarę w to, że to działa. I to często kończy się tak, że ta wiara nie jest problemem metryki. Ona się uogólnia na analitykę. Ludzie myślą, że to nie dobór metryk zawinił, tylko analityka jest zła, analityka nie działa, analityka jest niepotrzebna, nie mogę wpłynąć na te metryki. Klasyczny przykład tego typu metryk to są wszystkie miary związane z nawykami. Jeżeli na przykład mamy stronę internetową z informacjami i stawiamy sobie za cel zwiększenie częstotliwości, z jaką ludzie wchodzą na tą stronę w ciągu dnia, to stawiamy sobie za cel zmianę ludzkiego nawyku związanego z konsumowaniem informacji. I to jest cel, który oczywiście my powinniśmy go mieć, ale on jest piekielnie trudny do osiągnięcia. Jeżeli my to zrobimy, wygrywamy rynek. Dosłownie. Uber zmienił nawyki związane z komunikacją. Airbnb nawyki związane z wakacjami czy hotelami, z wynajmowaniem miejsc noclegowych. Jak dojadę? Zmienia nawyki związane z korzystaniem z komunikacji miejskiej. Tak? I to są wszystko duże zmiany w tych poszczególnych dziedzinach życia. I nie możemy zakładać, że będziemy w stanie być autorami tego typu zmiany. Także to jest klasyczna pułapka. I tutaj, żeby jej zapobiegać, to co trzeba zrobić, to dobrze zaprojektować metryki, na które patrzysz. Dobrze wybrać liczby, które mierzysz, tak żebyś miał pewność, że jesteś w stanie na nie wpływać, a kiedy tylko widzisz, że przestrzeliłeś, że nie jesteś w stanie na nie wpłynąć, powiedzieć sobie, okej, podjęliśmy 3, 4, 5 inicjatyw, żeby to zmienić, nie zmieniliśmy tego, prawdopodobnie nie umiemy na to wpływać. Zapomnijmy o tej metryce. Bo jeżeli nie zapomnimy o tej metryce, to dostajemy prognozę pogody. Każdy wchodzi, patrzy, jest dobrze, a jest dobrze, super, nic z tego nie wynika. Jest źle, o, metryka leci. Oj, pada dzisiaj na polu, jaka szkoda, nie? I dzięki, do widzenia Państwu. Koniec. Dla całej reszty Polski pada dzisiaj na dworze. Także tak. I jeżeli chodzi jeszcze o takie podstawowe techniki popularyzacji analityki w organizacji, to pierwsza technika, którą ja bardzo lubiłem, to taki update analityczny. W zespołach analitycznych, gdzie pracowałem, raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, zależnie od mocy przerobowych zespołu, robiliśmy bardzo krótką prezentację, dwa slajdy z dwoma ciekawymi wykresami, trzema, czterema czasami, które pokazują jakieś interesujące zjawisko. I wysyłaliśmy to w formie takiego otwartego pytania do ludzi, jak myślą, skąd to się bierze, nie? Czy jakieś hipotezy, czy mają pomysły, jakby jak to interpretować. I chodziło o to, żeby ludzie, którzy pracują w firmie, pamiętali o tym, że istnieją analitycy, widzieli, że analitycy robią ciekawe rzeczy i mieli poczucie, że w razie potrzeby, jak coś ciekawego mają jakiś pomysł, pytanie, mogą do analityków przyjść. To jest bardzo ważne. Inna technika to wiązanie pracy zespołów z metrykami, ale takimi metrykami, na które zespoły są w stanie wpływać. Czyli znajdowanie rzeczy, o których zespoły wiedzą, że mają sens, zgadzają się, że warto na nie wpływać i mogą na nie wpływać. Tutaj podam taki oczywistszy przykład, żeby to było całkowicie jasne. To mogą być na przykład, jeżeli jesteś zespołem backendowym, to może być availability serwera, czyli jak długo, jak często twój serwer odpowiada na zapytania, czy twój produkt działa, przez jaki odsetek czasu działa. Nie? Czy inny przykład, jesteś zespołem frontendowym, to za co możesz odpowiadać, to czas ładowania strony, tak? To może być twój KPI, masz na to absolutny bezpośredni wpływ i tak dalej, więc to dobrze robi. I tutaj kluczowe jest to, żeby nie traktować tych metryk jako bata, bo jak tylko zaczniesz ludzi karać za to, że nie dowożą metryk, to stanie się to samo, co dzieje się w każdym systemie prawnym, w każdym systemie kary nagród. Ludzie zaczną go obchodzić. I problem polega na tym, że dowolny system jesteś w stanie zmanipulować. Dowolny, zawsze, każdy, life will find a way, ludzie są nieskończenie kreatywni. W związku z tym, jeżeli dobierzesz metryki i zaczniesz karać ludzi za niedowożenie, ludzie po prostu zaczną nimi manipulować. To, co jest dużo lepsze, to pokazywanie ich i nagradzanie ludzi za dowożenie rezultatów, natomiast nagradzanie też takie nie szczególnie wprost, nie ostre, tylko próba zbudowania kultury dookoła celu, jakim jest usprawnienie organizacji w sposób mierzalny. Umawiamy się wszyscy, że to mierzymy, to jest efekt, który chcemy osiągnąć. Jeżeli uda się nam go osiągnąć, świętujemy. Jeżeli nie uda, zastanawiamy się, co poszło nie tak i tak możemy iść się napić. No, co to za problem? Także tak bym to opisał. Ale tak jak mówię, to jest wierzchołek góry lodowej.
Okej. Okay. Ja od ciebie dam jeden przykład, który gdzieś wdrożyłem w organizację. Góry zaznaczę, że on absolutnie nie zadziała w wielu organizacjach, ponieważ wymaga też odpowiedniej kultury organizacyjnej, odpowiedniego podejścia zespołu. Mianowicie w startupie, tutaj w Boosty akurat, w pewnym momencie właśnie wdrożyliśmy analitykę, ja tam ją sobie nadzorowałem i dla kontekstu ja byłem badacz unicornem, czyli nie UX unicornem, tylko że właśnie tutaj musiałem jakościówkę zrobić, tu ilościówkę, tutaj analitykę trzymać i to łączyć między zespołami, więc jakąś tą analitykę musiałem mieć cyklicznie. Stwierdziłem, że będę się zajmował co miesiąc tym w ostatni tydzień danego miesiąca i po zrobieniu raportu robiłem memy, które odpowiadały na najważniejszą statystykę jakąś daną danego miesiąca. Następnie robiłem newsletter, w sensie no on był wysłany tylko raz w miesiącu, jak już miałem nowe dane. Dawałem taki wręcz cringe'owy clickbait, taki programiści go nienawidzą, zobacz jak coś, no nie? I ludzie wiedzieli, rozumieli, że to jest absolutnie sarkazm, klikali w to, czasami tylko dla samego mema. Dawałem tam kilka najważniejszych danych, tam z 3 do 5 informacji, co się zmieniło w ostatnim miesiącu, co nam poszło dobrze, a co warto, o czym warto myśleć w tym miesiącu. A jeżeli chcesz więcej zobaczyć, to tutaj masz pełen raport i możesz go nawet komentować, to ja ci dopowiem, jeżeli czegoś nie zrozumiesz. Więc u mnie to zadziałało. Ale właśnie, to wymaga zdecydowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej. Jakby wysłał to do korpo, to pewnie by mnie wyrzucili.
Zależy od korpo. Pracowałem w takim, gdzie by to przeszło. Na przykład Zendesk uwielbiał memy i tym się trochę szczycił. To był taki wyróżnik, ale co do zasady tak. A powiedz mi tak z ciekawości, jak ci się pracowało naraz jako UX i analityk?
Pamiętam, że pierwsze momenty to było tak, że jakby to ładnie powiedzieć, muszę użyć dużo eufemizmów. Mianowicie długo przed tym tyle razy dziennie nie mówiłem słowa na K. Więc to były początki, ale jednocześnie no, widziałem tę wartość. Myślę, że tą, którą widzi problem, który widzi każdy unicorn w ogóle UX-owy, czyli że brakowało tej osoby, brakowało też takiego trzeźwego spojrzenia, no nie? Czyli że potrzebujesz kogoś, kto ci pokaże, ej, słuchaj, spójrz na to w ten sposób i ja idę pogłębić to jakościówką na przykład, no nie? A tutaj ja odpowiadałem za to i za to, więc sam sobie mierzyłem, wiesz, sam sobie sterem, żaglem i wiatrem i rybą i wszystkim, więc to ma bardzo dużo ryzyk, tak jak każdy unicorn, niezależnie od tego, co robi. Więc myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, bo tak się czułem i takie ryzyka widziałem. No ale wiadomo, jak jest w startupach, czasami jest tak, że w ogóle zaczynasz robić marketing, bo wszystkie ręce na pokład i teraz trzeba robić to w danym tygodniu, więc ja się w ogóle dobrze czułem w tej firmie i to było dla mnie najważniejsze.
Wiesz co, bo zapytałem o to właśnie dlatego, że unicornowatość to jest właśnie taka cecha, która jest bardzo nieoptymalna i ja eksperymentowałem z próbami poszerzania ról UX w niektórych organizacjach, czyli próbowałem po prostu uczyć ludzi, tak, analityki. O analitykę produktową, bo 5 lat temu jeszcze wydawało mi się, że to ma sens, że to się może udać, że przecież ty jesteś ekspertem w produkcie, więc dlaczego miałbyś nie być w stanie wykonywać analiz? I to, co mówisz, to jest jedna z rzeczy, które tam mogą nie zadziałać. Ty jednocześnie myślisz o produkcie, tworzysz produkt i próbujesz sam sobie wytknąć dziury, to nie może zadziałać. Do tego skillset analityczny, kiedy zacząłem o nim uczyć, kiedy zacząłem uczyć go ludzi, zauważyłem, że to jest po prostu bardzo duży, bardzo odrębny skillset i odkąd z Igą Mościchowską właśnie wszedłem w bliższą współpracę, też zobaczyłem, jak dużo trudnej wiedzy eksperckiej wymaga dobre prowadzenie badań jakościowych. To są dwa odległe od siebie skillsety, więc potrzebujesz dużo czasu, dużo doświadczenia, żeby prowadzić każdą z tych rzeczy dobrze, a na końcu, nawet jak umiesz te obie rzeczy prowadzić dobrze, to nie masz czasu, żeby robić każdą z nich tak, jak trzeba. Dlatego, że nie podzielisz sobie życia na więcej tych. I wydaje mi się, że to jest dość uniwersalne, jeżeli chodzi o unicornowatość, więc na dzień dzisiejszy zalecałbym, żeby analityk został analitykiem. To jednak ma sens. Ta rola oddzielona od innych ról w organizacji ma sens.
Aczkolwiek ja i tak uważam, że nie było tak źle, bo przynajmniej nie odpowiadałem i za badania, i za analitykę, i za design jednocześnie, a wiem, że niektórzy mają takie problemy, więc współczuję wam po prostu, jakby z całego serca współczuję teraz. I tym sposobem przechodzimy do pewnego wątku, bo ja tu powiedziałem o pewnych właściwie błędach poznawczych, czyli że ja znajdywałem rzeczy i błędy, które musiałem rozwiązać, bo one mi się wydawały ważne, więc no, je naprawiałem i brakowało mi spojrzenia z boku i to ma coś wspólnego z analizowaniem danych w ogóle. Więc przejdźmy do tego tematu, mianowicie jak do tego podejść i jakie zagrożenia widzisz, może jakieś 3 najbardziej popularne zagrożenia i jak trochę chociaż im zaradzić, bo wiadomo, że w 100% to dość ciężka sprawa. Mhm.
Tak, tak, zastanówmy się. Jeżeli chodzi o podstawową rzecz, na którą trzeba uważać podczas tworzenia i budowania analityki, to myślę, że tutaj ważne jest rozdzielenie ról analityka i osoby, która tworzy produkt. I to nie jest tak, że analityk w tej diadzie musi być analitykiem. Chodzi o to, żeby osoba prowadząca analizę nie była bezpośrednio zaangażowana w produkt. To tak a propos w tworzenie produktu, tak a propos błędów poznawczych, tak? Bo to jest taki typowy błąd poznawczy związany z tym, że tworząc produkt, my siedzimy w pewnej narracji, którą sobie stworzyliśmy dookoła tego produktu.
Błąd unicornstwa.
Wiesz co, to nawet jest bardziej chyba heurystyka dostępności po prostu. Nam się wydaje, że po prostu nasza narracja jest prawdziwsza na temat rzeczywistości.
Tak, tak, ale każdy unicorn tego doświadcza.
Tak, myślę, że mogę zgodzić się z tym stwierdzeniem, ale potrzebuję chwili, żeby je przetworzyć. Myślę, że tak. Natomiast wracając jeszcze, tutaj pułapką jest to, że kiedy tworzysz produkt i jednocześnie go oceniasz, nawet jeżeli masz najlepszą wolę i chcesz zobaczyć, co poszło nie tak, myślisz swoimi własnymi kategoriami, tymi samymi kategoriami, które sobie stworzyłeś, żeby ten produkt tworzyć. Nie jesteś w stanie wyjść poza te ramy, no bo z tych dwóch funkcji, tworzenie produktu i analiza produktu, która jest ważniejsza? No oczywiście, że tworzenie, tak? Firma może istnieć bez analityków. Firma nie może istnieć bez osób tworzących produkt, więc siłą rzeczy priorytet intelektualnie, nieświadomie u ciebie będzie brała twoja narracja o produkcie. To jest jedna z takich podstawowych pułapek, czyli analityk powinien być po prostu osobną osobą, człowiekiem, który jest w stanie spojrzeć z zewnątrz na to, co robisz i powiedzieć tobie bezstronnie, co poszło dobrze, co poszło źle. Kolejna ważna rzecz to sformułowanie jakiegoś sensownego procesu analitycznego i trzymanie się go. Bardzo częstą pułapką, którą widzę, jest niedocenianie roli planowania w tworzeniu analiz. Tak, ludziom wydaje się, że jak mają dane, to nie ma nic prostszego, jak kiedy zadasz pytanie badawcze, wejdź sobie do Google Analyticsa i sobie to wyjąć. To jest tak, jakby powiedzieć, że nie potrzebujemy GitHuba. Możemy sobie wysyłać na maila pliki tekstowe z kodem. Możecie. Technicznie to jest prawdziwe stwierdzenie. Ale myślę, że dowolna osoba, która tworzyła oprogramowanie, powie wam, żeby tego nie robić. I tak samo dowolna osoba, która troszeczkę sobie poanalizowała danych, powie wam, że robienie badań bez dobrego projektu badania, bez dobrego zrozumienia, co i po co chcesz mierzyć, jak to będziesz mierzyć, zanim przystąpisz do jakiegokolwiek pomiaru, jest bardzo karkołomne i zazwyczaj kończy się jednym z dwóch scenariuszy: albo nie dowiadujesz się niczego i tracisz czas, albo dowiadujesz się rzeczy, które są błędne w kontekście tego, co powinieneś wiedzieć. Co jest jeszcze gorsze, bo podejmujesz z pewnością siebie decyzje na podstawie błędnych przesłanek. To się naprawdę źle może kończyć. Także to jest też taka klasyczna pułapka. Niedocenianie roli projektowania, niedocenianie roli zrozumienia całego procesu analitycznego i po prostu podchodzenie do analityki na zasadzie, no co to jest? Wyciągamy sobie, piszemy i mamy. Nie? Tak, to jest niebezpieczne. To można robić w bardzo określonych kontekstach, kiedy jesteś mały, kiedy chcesz rzeczy szybko, kiedy nie zależy tobie na dokładności i przede wszystkim, kiedy zdajesz sobie sprawę z ryzyk, o których mówiłem. Zdecydowana większość ludzi, którzy mają taką postawę, jak opisałem przed chwilą, po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to jest ryzykowne. I to jest największy problem. I jeżeli chodzi jeszcze o taką rzecz związaną już z samą analizą i raportowaniem, to taka bardzo typowa pułapka to brak raportów, brak dokumentacji. W IT taką klasyką jest, że kiedy chcemy oszczędzić czas na czymś w projekcie, pierwsze co leci do oszczędzenia czasu to dokumentacja. W najgorszym wypadku, jak jest dokumentacja opóźniona, to kiedy przychodzi do ciebie człowiek, który chce się dowiedzieć czegoś o produkcie, po prostu spędzi więcej czasu, próbując zrozumieć, co się dzieje. Tak masz wyższy próg wejścia. W analityce to tak nie działa. W analityce, jeżeli nie dokumentujesz swoich odkryć, to tak jak mówiłem, analitycy wypowiadają prawdziwe zdania, tak? O to chodzi w robocie analityka. Analityk wyciąga wnioski, tworzy jakieś zdania. To jeżeli ich nie dokumentujesz, to jest tak, jakby te zdania nigdy nie były wypowiedziane. To jest wiedza, która umiera, która nie pracuje na rzecz organizacji. Analityk, którego analiza została zapomniana, równie dobrze mógł tej analizy nigdy nie wykonać. Dokumentacja nie jest opcjonalna w analityce. W analityce musisz dokumentować, bo to jest przez analogię do nauki. To jest tak, jakby wyszli do nas naukowcy z CERN-a, powiedzieli, tu macie 100 petabajtów danych ze zderzeń protonów ze sobą i słuchajcie, jak je przeanalizujecie tym algorytmem, to znajdziecie bozon Higgsa. Myśmy znaleźli. Nie? Kropka, brawo, Nobel. Nie, tak to nie działa. Trzeba te dane opublikować, trzeba pokazać, w jaki sposób do tego doszedłeś, po to, żeby każdy, kto chce zrozumieć, zrozumiał, a kto chce sprawdzić, czy miałeś rację, mógł to bardzo łatwo zrobić. Także to jest trzecia pułapka, z którą się często spotykam. Tego jest dużo więcej, ale to są takie najważniejsze rzeczy, które mi w tym momencie przychodzą do głowy.
Okej. No dobrze. Nie może zabraknąć oczywiście tematu sztucznej inteligencji, czyli ten, wiesz, sexy temat, który jest już tak wałkowany, że często sam przewracam oczami, ale spróbujmy, bo wczoraj w nocy świat ujrzał GPT-4, czyli tą nową wersję czatu, który już został przemielony na wszystkie sposoby, więc idźmy w to. Jak według ciebie sztuczna inteligencja wpłynie na analitykę produktową? Co się zmieni, jak przygotować się do tych zmian, o ile w ogóle da się?
Pytanie o analitykę produktową to w ogóle... Ja bym się jeszcze na chwilkę zatrzymał, bo wydaje mi się, że to jest fajna okazja, żeby w skrócie odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja. Mam wrażenie, że mamy dużo różnych pojęć związanych z tym, czym ona jest i tutaj chciałbym jakby sprecyzować od strony człowieka, który na co dzień pracuje z danymi, co to jest sztuczna inteligencja. I sztuczna inteligencja zdecydowanie nie jest inteligencją i ciężko powiedzieć, czy jest sztuczna, bo jest sztuczna o tyle, o ile sztuczna jest matematyka, czy programowanie, czy statystyka. Jakby nie wiem, czy to słowo tu odpowiada. To jest po prostu pewien buzzword, który się przyjął tak na fali po prostu jakiegoś hajpu rynkowego, że budujemy sztuczną inteligencję. Ale w gruncie rzeczy sztuczna inteligencja polega na tym, że bierzemy sobie coś, absolutnie dowolną rzecz, którą da się scyfryzować, obraz, dźwięk, tabelkę z danymi i przekształcamy to do jakiejś formy, najczęściej tabeli. Czyli tabelki z danymi nie przekształcamy, ale już obrazy, dźwięki przekształcamy w formę jakichś tabelek, ciągów. Następnie przykładamy do tego złożony algorytm statystyczny. Tak, to są algorytmy uczenia maszynowego, złożone algorytmy statystyczne. I prosimy algorytm o jedną, najczęściej o jedną z dwóch rzeczy. Jeden, algorytmu, podziel mi tych ludzi na najpodobniejszych do siebie. Podziel mi te obserwacje na najpodobniejsze do siebie. Pokaż mi na tym zdjęciu, co tu jest zgodnie z twoją wiedzą. Czyli zakategoryzuj to jakoś. Przepraszam, to kategoryzacja to jest inna rzecz. Ale podział na grupy to jest pierwsza kategoria problemów, czyli szukanie podobieństw. A druga kategoria problemów, popatrz mój algorytmie, tu jest tabelka. Na końcu tej tabelki widzisz informację o tym, czy ktoś mi zapłacił, czy nie. Znajdź mi czynniki, które wpływają na to, że ktoś zapłacił. Pozwól mi przewidzieć wartość tej ostatniej kolumny. Powiedz, jakie mam szanse, że umrę na przestrzeni ostatniego roku. Odpowiedz mi na pytanie związane z tym, co się gdzieś dzieje na świecie i tak dalej, i tak dalej. Czyli spróbuj mi przewidzieć wartość jakąś końcową, o którą mi chodzi. I to są dwie klasy problemów. Czyli sztuczna inteligencja tak naprawdę jest złożonym algorytmem statystycznym stosowanym do dużych tablic danych. W związku z tym nie obawiałbym się dla tych z was, którzy mają apokaliptyczne wizje.
Trzeba pamiętać, że inteligencja, którą myślimy, jeżeli wypowiadamy to w stosunku do człowieka, nie ma absolutnie żadnego związku z sztuczną inteligencją. To jest, są dwa odbiegają. To jak powiedzieć, że każdy zamek to ten wybudowany budynek, a nie ten, który zamyka kurtkę. To jest chyba dokładnie to samo pojęcie. Nie? Jakby, to nie ma wiele wspólnego, ale tak samo się nazywa to i to.
Tak. I tak. I to, w czym sztuczna inteligencja jest ważna, i myślę, że to już będzie ważne, żeby konkretnie odpowiedzieć na twoje pytanie. To, w czym sztuczna inteligencja sobie dobrze radzi, to problemy, które można przełożyć na algorytm. Sztuczna inteligencja jest maszynką do wykrywania bardzo, bardzo złożonych algorytmów i działa dużo, dużo lepiej niż ludzki umysł w tym zakresie, bo komputer jest, w ogóle to jest super interesująca maszyna komputer, tak na marginesie, i procesor jest po prostu wyjęciem z ludzkiego umysłu matematyki, przełożeniem tego na maszynę, która tą matematykę potrafi produkować, i wyskalowaniem tego do nieosiągalnych dla człowieka rozmiarów. Nie? I to jest wszystko, co się dzieje w sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja potrafi robić matematykę, matematyka musi być algorytmiczna z tego, jak jest skonstruowana. W związku z tym dotychczas nikomu się nie udało w ogóle znaleźć odpowiedzi na pytanie, co to jest inteligencja, czy wszystko jest algorytmem, też nie wiadomo. W związku z tym sztuczna inteligencja ma naturalne ograniczenia związane właśnie z tą swoją naturą. Natomiast w ramach tych poszczególnych ograniczeń ona jest też czymś bardzo potężnym, w takim sensie, że w mojej ocenie sztuczna inteligencja będzie względem umiejętności intelektualnych tym, czym silnik parowy był względem umiejętności fizycznych i pracy fizycznej. I to nie jest tak, że to jest rewolucja, która powstanie z dnia na dzień. To się stanie za naszego życia, tak? W większości słuchaczy, tak? To będzie, miejmy nadzieję, że wszystkich, to będzie 30 do 50 lat, horyzont czasowy, gdzie takie ponure tematy poruszam, długa przyszłość, życie. Ale tak, to co jest tak, to, więc za 30 do 50 lat zobaczymy bardzo duże przemiany, ale one będą zachodzić stopniowo. Tak jak silnik parowy, my patrzymy z perspektywy czasu, był silnik parowy, później był silnik spalinowy, później powstały jeszcze inne typy silników, w ogóle wcześniej był silnik elektryczny, tak? Sama idea silnika zrewolucjonizowała to, co się dzieje na świecie, ale to się nie stało z roku na rok, to się działo na przestrzeni dekad. I to samo teraz dzieje się ze sztuczną inteligencją. To się będzie działo na przestrzeni dekad. Będziemy dopiero znajdować możliwe zastosowania tej sztucznej inteligencji, i sama sztuczna inteligencja też zacznie dochodzić do granic swoich możliwości. My dopiero zaczniemy to odkrywać. Nie? Gdybyśmy 150 lat temu gdzieś na świecie się pojawili i zaczęli oglądać silniki parowe i maszyny parowe, to moglibyśmy mieć takie poczucie, że ludzie myślą, że to są maszyny, które przejmą władzę nad światem. Nic nie przejmą, to są narzędzia. I tym samym jest sztuczna inteligencja. Jest narzędziem. Potężnym, ale tylko narzędziem, które bardzo dużo zmieni, ale nie przejmie władzy nad światem. To nie róbcie apokaliptycznych scenariuszy. Apokaliptyczny scenariusz to jest w tym momencie jeden, może dwa, globalne ocieplenie i broń atomowa. Cała reszta jest stosunkowo irrelewantna, jeżeli chodzi o możliwość faktycznego zmiecenia świata z powierzchni Ziemi. Sztuczna inteligencja do tego nie należy.
Aczkolwiek,
tak do tematu,
tutaj ci przerwę. Na wypadek, gdyby Michał się jednak mylił, to pamiętajcie, żeby zawsze jak piszecie z czatem GPT, to się przywitać i podziękować, bo jeżeli gdzieś będzie decydował w przyszłości, czy ciebie sprzątnąć, czy nie, to może będzie pamiętał, ten ziomek był kulturalny wobec mnie, więc ja zawsze dziękuję i się witam z nim.
Tak.
Tak, to był sukar, ale kontynuuj.
Tak, 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 ale wiesz, ile to ma pułapek? Po pierwsze, jak dziękujesz takiemu botowi, to nawet nie wiesz, czy on ocenia dziękowanie jako korzystne czy niekorzystne. Może być tak, że ten algorytm ewoluuje w stronę, gdzie jak ktoś mu dziękuje, to on sobie myśli, ale zła mas, pierwszy do odstrzału, bo nie wiesz, co zrobić. I po drugie, no nie wiesz, jeżeli już zakładamy ten apokaliptyczny scenariusz, gdzie AI przejmuje władzę nad światem. A druga pułapka jest taka, że zakładamy, że jesteśmy w stanie stworzyć maszynę, która będzie samoświadoma. Jest to mega odważne założenie.
Tak.
Obstawiam, że tak nie będzie. Ale oczywiście, nie, dziękujcie, jak najbardziej, dziękujcie. Ja nie będę dziękować i zobaczymy, kto przetrwa zagładę AI. Tak, a teraz tak, zanim nastąpi zagłada AI, na pewno analityka produktowa będzie korzystać z odkryć sztucznej inteligencji. I tutaj w analityce produktowej to, co widzę, to takie pola, które są właśnie ściśle algorytmiczne, niezwiązane z komunikacją ludzką. Zresztą to jest prawda wszędzie. Miejsca, gdzie ludzie są potrzebni dlatego, że są ludźmi, są niezagrożone. Czyli rzecz w stylu prezentacja danych, odpowiedź na pytanie, proste edukowanie ludzi w zależności od potrzeb są rzeczami, które na poziomie wysokim, mistrzowskim będą nadal wykonywane przez ludzi. Ludzie nie będą aż tak potrzebni na niższych poziomach, gdzie ktoś po prostu chce szybko i w prostych słowach dowiedzieć się, co jest na wykresie. Tutaj obstawiam, znając możliwości czata GPT, sztucznej inteligencji, że powstanie klasa problemów badawczych, analitycznych, która jest tak prosta i oczywista, że będzie można ją zautomatyzować, ująć w algorytm. Więc na pewno to, co pójdzie do kosza, to kariery analityków, którzy wyciągają dane i tylko wyciągają dane, i analityków, którzy nie chcą się uczyć i nie lubią przekazywać wiedzy, nie lubią pracować z ludźmi. Tutaj komputer w wielu miejscach łatwo takie osoby zastąpi, dlatego że no, zrobi to samo, tylko taniej, bo jest komputerem, wyciągnie wykres, wyciągnie dane, odpowie na pytanie badawcze i to może doprowadzić przez przypadek, to jest taki scenariusz, to on jest zabawny w takim sensie, że nie przywiązuje dużej wagi do prawdziwości tego stwierdzenia, bardziej po prostu bawię się wyobrażeniami związanymi z tokiem rozumowania, który tworzę. I w tym toku rozumowania może powstać praca operatora sztucznej inteligencji analitycznej. Czyli zamiast zespołu analityków, firmy mogą kupować usługę, będą mogły kupić usługę związaną z tym, że bierzesz sobie takiego bota AI, on bierze twoje dane, przekształca je, wypluwa i w jakiejś konkretnej formie tobie je pokazuje. I tylko operator upewnia się, że nie powstały żadne bugi, że nie ma tam żadnych dziwnych wniosków i że można ocenzurować treści, które podaje bot. Co mam na myśli przez cenzurę? Za każdym razem, kiedy tworzysz coś w analityce, istnieje ryzyko, że powiesz prawdę, na którą organizacja nie jest gotowa. Bo na przykład może się okazać, że cała organizacja zainwestowała ostatnie pół roku i dużo pieniędzy w to, żeby usprawnić interfejs. Interfejs nie działa, nie będzie działać, cały projekt idzie do kosza. To trzeba przekazać umiejętnie, ratami i nie można po prostu powiedzieć, to nie działa, bo to wzbudzi opór organizacyjny i może doprowadzić na przykład do fali odejść albo do całkowitego, prymitywnego zaprzeczenia. AI jest głupie, analityk jest głupi i się myli. Tak? Czyli tego typu sytuacje taki operator sztucznej inteligencji analitycznej mógłby wykrywać. I wtedy byłyby po prostu jednoosobowe działy analityczne polegające na tym, że są te operacje. Z drugiej strony, to, co by się stało, to praca analityka danych faktycznie mogłaby się stać nieco bardziej elitarna. W takim sensie, że prace, których nie jest w stanie wykonywać sztuczna inteligencja, musiałyby być wykonywane przez wysoko wykwalifikowanego specjalistę od analityki i prawdopodobnie tego typu specjalista mógłby być takim trochę luksusem dla organizacji, gdzie mogą sobie pozwolić na takiego specjalistę. I to jest w ogóle proces społeczny, który może się dziać w najbliższych latach i dekadach. Zwracajcie na to uwagę, bo kontakt z żywym człowiekiem jest coraz większym luksusem. Wystarczy spojrzeć sobie na to, co próbują robić banki, co próbują robić organizacje ze swoim supportem. Idziesz do oddziału banku i ten człowiek w tym oddziale jest tak wytrenowany, ma tak mówić, żeby ciebie wypychać do internetu. Kiedy ja proszę o wykonanie jakiejś czynności, idę do mojego banku, który do niedawna był ulubiony, ale od paru lat już ze względu na to nie jest, to kobieta prowadzi mnie do komputera i pokazuje, jak mogę, robiąc dokładnie to samo w domu, logując się na swoje konto, wykonać to coś tutaj, w internecie. I to jest po prostu takie, ej, ale jak nie chcecie, żebym tu przychodził, to powiedzcie. Nie? To jest bardzo nieprzyjemne. I to się dzieje w wielu miejscach. Maszyny, AI, chatboty będą przejmować pracę z ludźmi. Kontakt z ludźmi stanie się coraz trudniejszy. I to w ogóle już na marginesie może na przykład źle bardzo oddziałać w kwestii szeroko pojętej epidemii samotności, czy pandemii w zasadzie już w tym momencie samotności na świecie. Nie? Samotność jest coraz większym problemem społecznym. I to się może pogłębiać w toku AI. No, więc tak, więc tutaj to jest jakiś jeden kierunek, w którym może pójść AI. Drugi kierunek z analityką produktową to jest ciekawszy kierunek, bo to jest kierunek, gdzie AI przez przypadek albo celowo, może to jest nieuniknione, staje się częścią wielkiej polityki i procesów związanych z prawem, regulacją życia społecznego. I w tej sytuacji mogą się dziać już takie scenariusze innego typu związane ze sztuczną inteligencją w analityce produktowej. Może być na przykład tak, że powstaną konkurujące ze sobą międzynarodowe obozy związane z standardami sztucznej inteligencji. No bo jeżeli sztuczna inteligencja będzie duża, pewnie powstaną jakieś standardy. Raczej będą jakieś typowe narzędzia. I raczej te narzędzia, zwróćcie uwagę, jak mogą być wykorzystane w analityce produktowej, do kradnięcia dowolnych danych, do których mają dostęp. W związku z tym taka sztuczna inteligencja może wjechać do twojego produktu, być produkcji chińskiej, wyciągnąć wszystkie dane, przesłać je na chińskie serwery i vice versa. W Chinach Amerykanie mogą robić to samo. Zresztą Amerykanie już robią to samo. No, umówmy się, czym jest Google. No. I w związku z tym któryś polityk kiedyś może to wykorzystać. I może być tego więcej. Mogą być całe ruchy społeczne dookoła tego, co znacząco spowolni rozwój sztucznej inteligencji i znacząco utrudni jakby korzystanie ze sztucznej inteligencji w celach analitycznych. Obostrzenia prawne, bazując na stosunkowo drobnym przykładzie RODO, nie? Żeby prawa związane z dostępem do danych osobowych ze swoimi danymi osobowymi, już ja się napotykam z coraz większymi przeszkodami związanymi z prowadzeniem analiz. Teraz wyobraźmy sobie, że podobny problem prawny powstaje, kiedy na przykład powstaje akt o sztucznej inteligencji, tylko to się dzieje wtedy na dużo większą skalę, bo sztuczna inteligencja jakby będzie rosnąć, będzie się dziać, nie? I wtedy sztuczna inteligencja też może się troszeczkę załamać albo zmienić. Po prostu te akty prawne mogą zacząć ją kierować. Więc przez przypadek może się zdarzyć tak, i to w bliższej niż dalszej przyszłości, mam na myśli perspektywę 10, 20, a nie 50 lat, że będziemy świadkami tego, jak AI jest sztucznie ograniczana, albo i niesztucznie, przez polityków i procesy prawne. I wtedy to, co opowiadałem o potencjalnym wykorzystaniu właśnie sztucznej inteligencji do samodzielnego prowadzenia analiz, wyciągania jasnych wniosków, może zostać tak naprawdę przełożone na to, że sztuczna inteligencja powinna być trzymana w kajdanach, niewypuszczana, powstaną ruchy społeczne anty-AI i tak dalej, i tak dalej. No jak to wszędzie, kiedy świat przegina. Nie? Także to mi przychodzi do głowy tutaj. A jeżeli chodzi o konkretne zadania, które mogłaby wykonywać sztuczna inteligencja w analityce, już tak bardzo, bardzo konkretnie, przechodząc sobie przez cykl analityczny. Zadania, o cykl analityczny dodam jeszcze tylko, to jest taki mój autorski sposób myślenia o analityce i jest to po prostu jedno z możliwych ujęć tego, jak prowadzić analitykę, bazujące na tym, jak działa metoda naukowa. Jakby to mniejsza o szczegóły, ale chodzi o to, że w cyklu analitycznym zawsze zaczynamy od wiedzy, później projektujemy badanie, zbieramy dane, robimy analizę, prezentujemy dane i dzięki temu, że dane zaprezentowaliśmy, mamy więcej nowej wiedzy, możemy zadać kolejne pytania. I teraz jak przejdziemy sobie przez ten cykl analityczny, to możemy się zastanowić, w których miejscach konkretnie AI może się przydać. Jeżeli chodzi o formułowanie problemów badawczych, nie ma szans. AI nigdy nie będzie dobre w formułowaniu problemów badawczych, bo AI nie będzie miało zrozumienia takich rzeczy jak strategia, polityka, jak bieżące potrzeby firmowe, nie będzie nigdy prawdziwie kreatywne, przynajmniej nie w tej formie, w jakiej aktualnie występuje. W tym momencie AI jest odtwórcze w sposób algorytmiczny, tak? Możliwe, że ktoś kiedyś udowodni, że twórczość jest tak naprawdę odtwórczością i będzie można to naśladować algorytmicznie. Na dzień dzisiejszy tak nie jest. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że to jest niemożliwe. Więc szukanie problemów badawczych raczej pozostanie domeną ludzi. Ludzie będą wiedzieli, czego potrzebują wiedzieć. Pamiętajmy też, że AI jest narzędziem, więc nawet gdyby miało wymyślać te problemy badawcze, dla kogo, po co i jakby z nich korzystało, nie bardzo ma sens. Projektowanie analiz jest czymś, w czym AI mogłoby mocno pomagać, bo tam na etapie projektowania analiz pojawia się pytanie o możliwe zbiory danych, o jakość tych danych, o konieczność odpowiedniego budowania zdarzeń analitycznych. Pojawia się dużo powtarzalnych czynności. I tutaj widzę duży potencjał dla AI. Na przykład AI, które pozwala tobie łatwo definiować i wdrażać zdarzenia analityczne w kodzie, tak? Bez pomocy programisty. Super użyteczne to by było dla analityka. Albo AI, które pozwoliłoby stworzyć ramowy plan analizy. Zadajesz mu pytanie badawcze, mówisz, z jakich źródeł może korzystać i zwraca tobie pomysł na analizę. Przykładowe metryki, generyczne albo mniej generyczne. Tak? Czyli tutaj na etapie projektowania analizy widzę AI jako narzędzie, które znacząco przyspiesza proces projektowania analizy i daje szybki output człowiekowi, na którym on może dalej pracować. Trochę przez analogię do tego, co się dzieje z tymi wszystkimi bibliotekami do tworzenia obrazów, nie? Że one są inspiracjami. Same z siebie raczej nie będą żadnym wielkim hollywoodzkim plakatem albo dziełem sztuki, ale mogą stanowić świetne źródło inspiracji do dużej sztuki. Czyli na etapie projektowania analiz super użyteczne. Dodawanie i zbiór danych jest całkowicie do zautomatyzowania. Totalnie. Programiści co do zasady nieszczególnie lubią to robić, bo to jest dość powtarzalna, żmudna czynność. Niewielu programistów naprawdę lubi pracować z danymi i dodawaniem danych analitycznych. I tutaj widzę miejsce, gdzie to jest bardzo proste do zautomatyzowania. Jedyne ryzyko jest takie, że przez to, że AI musiałoby tworzyć własny kod produkcyjny w produktach cyfrowych, może cały czas musieć istnieć właśnie jakaś forma operatora tego AI od dodawania danych. Ale to jest coś, gdzie wydaje mi się dość jasne, że tam AI wjedzie prędzej czy później, dodawanie źródeł danych do kodu. Później, za wyjątkiem danych backendowych, ale to jest osobna historia, to już jest bardzo techniczne, nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Później analiza danych, totalnie widzę tu AI. Natomiast to nie może być takie czyste AI, które analizuje dane. Dlatego, że zanim AI będzie w stanie coś zrozumieć, AI niczego nie będzie w stanie zrozumieć. Zanim AI będzie w stanie coś stworzyć, będziemy musieli go jakby nakarmić znaczeniem. Na razie ludzki umysł to jest jedyna znana nam maszyna, ewentualnie umysły innych gatunków zwierząt, ale tego nie wiemy na 100%, ale ludzki umysł to jest jedyna znana nam maszyna, która może wyprodukować znaczenie, która rozumie. Komputery tego nie mają, nie potrafią tego zrobić. Zgodnie z naszą wiedzą jakby nawet nie jesteśmy do końca pewni, czym jest znaczenie. Tak? I w związku z tym to jest coś, czym komputery musimy karmić. Jeżeli damy byle jaki zbiór z brudnymi danymi i poprosimy komputer o analizę, to komputer po prostu zrobi to, co robi komputer. Użyje algorytmu i przeprowadzi analizę. Jeżeli natomiast my się wcześniej przyłożymy, przeprowadzimy badania jakościowe, dołożymy do niego badania ilościowe, oczyścimy zbiór danych w analizie ilościowej, stworzymy zmienne, które mają sens, które rozumiemy, które są ważne i do których mamy intuicyjne przeczucie, że mogą być ważne w świetle problemu, który analizujemy, to jeżeli takim zbiorem nakarmimy sztuczną inteligencję, to wtedy sztuczna inteligencja może dawać rezultaty, które przekraczają możliwości ludzkiego umysłu. Bo po prostu sztuczna inteligencja lepiej radzi sobie z tabelkami niż ludzki mózg. To jest dość prosty fakt. Natomiast tutaj nie obędzie się bez analityka ten proces analityczny, bez analityka rozumianego jako osoba, która jest w stanie nakarmić ten zbiór odpowiednimi danymi i odpowiednio interpretować i odsiewać wnioski, które daje AI. Tutaj to mi brzmi zresztą, gdybym miał fantazjować, jak dwie role. Pierwsza rola to jest osoba, która te dane oczyszcza, bo to jest stosunkowo mało zaawansowana praca, ale ona wymaga ludzkiego umysłu, wymaga człowieka, który rozumie, co się dzieje w danych i rozumie, co jest w nich dobre, co jest w nich złe, które codziennie mogą być użyteczne w świetle problemu biznesowego, pytania badawczego. A druga rola, osoba, która po prostu sprawdza, czy AI nie zrobiło czegoś głupiego. Być może to będzie jedna i ta sama osoba. Natomiast na tym etapie też może się zdarzyć, że powstanie, tak jak mówiłem wcześniej, klasa analiz, które będą identyczne i oczywiste dla wszystkich. W związku z tym AI będzie mogło wziąć te analizy i przekształcić je, czy wykonać je w taki sposób, że praktycznie nie potrzeba żadnego operatora, bo jest po prostu pewien ograniczony zestaw scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Tak jak ci mówiłem o retencji dnia pierwszego, tak? W tym momencie ja jestem w stanie tobie podać algorytm, jak to obliczyć, jak to zinterpretować i jakie dać rekomendacje. Mogę ci napisać po prostu serię ifów, które to robią, dosłownie. I w ten sposób napisać prostą sztuczną inteligencję. To będzie sztuczna inteligencja. Do interpretacji wyników retencji dnia pierwszego. I to będzie sztuczna inteligencja. Nawet jeżeli zrobię ify, to cały czas jest sztuczna inteligencja, bo korzysta, dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, z metody, którą można określić drzewem decyzyjnym i to jest jedna z podstawowych metod uczenia maszynowego, a więc sztucznej inteligencji. Tak, to będzie jakiś model. Takie same modele, tylko dużo bardziej zaawansowane, będą w użyciu w analityce. Czyli tu mówimy o analizie. Dalej, prezentacja, raportowanie wyników analiz. Tutaj jest mi ciężko sobie wyobrazić udział sztucznej inteligencji na naprawdę wysokim poziomie. Znowu, jeżeli mówimy o prostych analizach, ktoś po prostu zaprogramuje sztuczną inteligencję odnośnie typowych analiz i typowych wizualizacji i sztuczna inteligencja skorzysta z tej biblioteki i będzie to pokazywać. Natomiast to, co tutaj jest konieczne, to jakieś przekazanie tej wiedzy ludziom. Więc przypuszczam, że będzie tak samo jak to, co mówiłem o obrazach. Czyli AI będzie w stanie wygenerować jakieś wykresy, ale będzie potrzebny człowiek, który wybierze, które pokazać, jak je opisać, a AI po prostu przyspieszy ten proces. Nie? No i na końcu tworzenie nowej wiedzy to pozostanie ludzkie. Tutaj jakby nie bardzo widzę rolę AI w wydobywaniu wiedzy, rozumieniu tego, co się dzieje, tworzeniu nowych problemów badawczych. Jeżeli ktoś napisze AI, które to robi, to będzie prawdziwa rewolucja i prawdziwy przełom, ale na dzień dzisiejszy tego nawet nie ma na horyzoncie. Na razie filozofowie próbują zrozumieć, co to jest rozumienie i to zdefiniować. To jeszcze nie zaczęło być w ogóle konceptem naukowym, nie wspominając już o robieniu z tego jakiejkolwiek technologii. Także to jest to. Dodam jeszcze na koniec, że o temacie AI ja bardzo chciałem powiedzieć, ale ostrzegłem Krzyśka. Ostrzegłem Krzyśka, że to jest temat rzeka na osobny podcast. To jest gigantyczny temat.
Tak, zgadzam się. Ja ze swojej strony tylko dodam lekkie ostrzeżenie ze względów tutaj czasowych, będzie to tylko lekkie, żebyście uważali przy wszelkich kwestiach badawczych na wykorzystywanie obecnego AI do podejmowania decyzji. Na przykład ostatnio widziałem, że tworzy się startup, który generuje na podstawie AI persony i tam osoba zbierała jakieś ankiety czy coś tam na ten temat i mówił, że przychodzę do was z rozwiązaniem, które rozwiąże wasz główny problem, czyli brak person. Kurczę, ja mówię, ale ja nie mam problemu z brakiem person, tylko z tym, że są beznadziejnie robione w organizacjach i przez to są podejmowane złe decyzje. To jest mój problem, a właściwie nie mój problem, tylko tych firm. A wy to rozpowszechnicie, bo rozpowszechnicie tworzenie person na podstawie wiedzy, która jest w internecie, która może być przeróżna, a nawet jeżeli będziecie mieli wgrywać dane swojej organizacji, to musicie pamiętać o tym, co powiedział Michał, czyli najpierw zadajcie sobie pytanie, czy ufacie tej firmie i tej organizacji, temu stworzeniu na tyle, żeby dać jemu dane wewnętrzne waszej firmy. I wtedy dopiero zacznijcie używać takich rzeczy. Więc to tyle. Tyle z mojej strony. Zadam ci ostatnie pytanie. Najtrudniejsze dzisiaj. Mianowicie, jak tłumaczysz swoim znajomym bądź rodzinie, czym zajmujesz się na co dzień?
Tak, to jest trudne pytanie. Babcia i dziadek już przestali mnie o to pytać, pytali mnie co najmniej 3 razy, jak pamiętam. Natomiast cóż, to tam mogą być konstrukty, które dla nich są już po prostu zbyt dalekie, tak? Bo tutaj wychodzimy od komputera, który już dla nich jest egzotycznym narzędziem. W sensie on powstał za ich życia, ale już później niż się interesowali tym. Więc jakby pokolenie moich dziadków będzie ciężko. Pokolenie moich rodziców trochę prościej. I tak samo moja rodzina, znajomi, to już jest prościej. Bo to, jak im tłumaczę, to mówię następująco. Jak siedzisz w internecie, jak robisz jakiekolwiek rzeczy, korzystasz z jakiegoś portalu internetowego, z aplikacji komórkowej, to co robisz, to wykonujesz akcję. Robisz coś, klikasz, przechodzisz między stronami, włączasz, wyłączasz i te aplikacje bardzo często zbierają informacje o tym, że to robisz. Zbierają informacje o tym, że gdzieś kliknąłeś, gdzieś wszedłeś, coś zrobiłeś, wyszedłeś, kupiłeś. To, co ja robię, to biorę te dane i przetwarzam je, zastanawiam się, co z nich wynika dla całego biznesu, tak? Czyli na przykład ilu ludzi kupuje, co kupują, z czego są zadowoleni, z czego są niezadowoleni. I w związku z tym to, co ja robię, to badam zachowanie ludzi w tych aplikacjach po to, żeby móc budować lepsze produkty, lepsze aplikacje.
Okej, dobra. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszy wywiad, za poświęcony czas. Mam nadzieję wam, słuchacze, że się podobało. I zapraszam oczywiście do followa i również nie tylko tutaj podcastu, ale Michała, więc followujcie nas. No i do usłyszenia w UXpo godzinach.
Super, dziękuję serdecznie za zaproszenie, Krzysiek. Mam nadzieję, że cię nie przegadałem, że było fajnie. I również dziękuję wam, którzy dotarliście do końca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego.
Dzięki i cześć. Jeszcze raz bardzo dziękuję Michałowi za to, że poświęcił nam swój czas i podzielił się ponownie wiedzą na temat analityki produktowej. Mam nadzieję, że było to dla was wartościowe, że wynieśliście coś dla siebie, może czymś się zainspirowaliście, a może wręcz przeciwnie, ostudziliście pewne lęki przed tym, jak sztuczna inteligencja może zabrać nam wszystkim pracę. Jeżeli podobało wam się, to pamiętajcie, żeby podrzucić to znajomemu lub znajomej, dać nam 5 gwiazdek na Spotify i polajkować nasze sociale. Tymczasem dzięki, że jesteście i do usłyszenia w UX po godzinach.